Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Wczoraj posłowie omawiali sprawozdanie z wykonania budżetu państwa na 2019 rok. Politycy i ekonomiści dyskutowali także o aktualnym stanie polskiego budżetu, a Ministerstwo Finansów przedstawiło dane dotyczące pierwszego półrocza tego roku. Jak interpretować podane liczby i wskaźniki? Oto zapytam gościa kluczowego tematu, którym jest dziś dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek proszę o komentarz do wypowiedzi, która mogła zaszokować widzów i słuchaczy. Minister finansów Tadeusz Kościński ocenił, że tegoroczny deficyt budżetowy może wynieść około 100 miliardów złotych.
Powiem tak, szokiem to być nie powinno, dlatego że spodziewano się tego deficytu, natomiast kwota może być porażająca, dlatego że dla złapania pewnej relacji warto przypomnieć, że w planach mieliśmy tak zwaną równowagę dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na poziomie 435 miliardów, więc patrząc z perspektywy kwoty 100 miliardów złotych, to jest to naprawdę niepokojąca kwota.
No właśnie, czy czeka nas w związku z tym podwyżka podatków?
Nie sądzę, aby administracja rządowa zdecydowała się na podwyżkę podatków, tym bardziej, że jest pytanie, z czego te ewentualne podwyższone podatki płacić. To źródło, które nam się ujawniło w najprawdopodobniej tej różnicy, wynika z tego, że planowane, prognozowane dochody podatkowe z oczywistych względów nie zostały zrealizowane na takim poziomie, na jakim sobie administracja rządowa zaplanowała z uwagi na epidemię.
No właśnie, kryzys tutaj w tle przez cały czas mocno widoczny, jego skutki ciągle jeszcze chyba nie są do końca znane. Przewidujemy różne rzeczy, natomiast sama ta informacja o 100 miliardach złotych wygląda, jakby to była jakaś spełniona przepowiednia profesora Żońcy, który 3 lata temu już mówił o 100 miliardach deficytu. 11 miliardów w 2018 roku, 13 miliardów w 2019 i teraz 100 miliardów. Jak ekonomiści spisali się tutaj, jeśli chodzi o te prognozy? Tutaj no trochę prowokacyjnie wspominam profesora Żońcę. On mówił o tej prognozie na rok 2018. Spełnia się być może w 2020.
To ja tutaj od razu powiem, że tamta prognoza miała charakter po części polityczny i nie chciałbym wchodzić w te wzajemne relacje między opozycją a administracją rządową. Tutaj mamy bardzo specyficzną sytuację polegającą na zamknięciu jednak gospodarki na kilkanaście tygodni w 2020 roku i oczywistym było z uwagi na ograniczenie obrotów, a żyjemy głównie z podatków obrotowych, czy podatku VAT, podatku akcyzowego, w jakim sensie również ograniczenie obrotów przedsiębiorców, co wpływało na zyski, a więc CIT i PIT spowodowały, że już przy tych wstępnych analizach, o których minister wspominał, ujawniła się, czy może ujawnić się kwota 100 miliardów. Zwracam uwagę na to, że to jest 100 miliardów, które docelowo miałoby być w całym 2020 roku.
To może zapytam z drugiej strony, jeżeli koszty wspierania przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej znacznie przekraczają 200 miliardów złotych, to może i ten deficyt wyniesie nie 100, ale na przykład 300 miliardów.
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, i wchodzimy troszeczkę w większe niuanse finansów publicznych. My cały czas w debacie posługujemy się deficytem budżetu państwa. To nie jest do końca dobre podejście. Dlaczego? Dlatego, że istotniejszy jest deficyt sektora finansów publicznych, rozumiany szeroko, jako nie tylko ten element rządowy, ale również samorządowy, a także tutaj już byśmy wchodzili w jeszcze większe niuanse, czyli jednostki organizacyjne, które nie mieszczą się w definiowanym deficycie sektora finansów publicznych, krótko mówiąc, gdzie zadłużenie nie jest wliczane do tego deficytu. Natomiast patrząc z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami i wsparcia dla gospodarki, rzeczywiście są dość niepokojące prognozy ekonomistów, z którymi zdążyłem się zapoznać, sięgające 10, a nawet 13% produktu krajowego brutto. brutto w tym roku, to byłoby naprawdę dużo.
Jednak jeśli wczytujemy się w informacje Ministerstwa Finansów, to też sprawa wydaje się mocno niejednoznaczna. Nie wiemy, czego dokładnie się spodziewać, bo przykładowo, świeże dane, deficyt budżetowy po 6 miesiącach wynosi niewiele ponad 17 miliardów złotych. Do 100 miliardów sporo jeszcze brakuje, więc może sytuacja jest lepsza niż prognozuje minister finansów.
To też znowu musimy wejść w pewną, że tak się wyrażę, specyfikę dotyczącą raportowania i tego, co rzeczywiście z tego wynika. Może być też tak, że część wydatków zostało przesunięte na późniejsze okresy, jak również część dochodów została szybciej zrealizowana.
Czyli druga połowa roku może być gorsza.
Może być gorsza od strony budżetu państwa, co wcale nie wpływa oczywiście na gospodarkę w sposób bezpośredni. Może być tak, że w tej drugiej połowie planowane były i prognozowane większe wydatki i jednocześnie mniejsze dochody budżetu państwa, co może doprowadzić do sytuacji takiej, że rzeczywiście zamkniemy budżet państwa deficytem w wysokości 100 miliardów. Aczkolwiek chciałbym też podkreślić, że z tych wstępnych informacji, które zostały podane przez ministerstwo, naprawdę bardzo trudno się tak do końca doszukać szczegółowych informacji. Właściwie na razie wiemy, że trwają prace analityczne.
To spróbujmy wyjaśnić kolejną ciekawostkę. Dochody podatkowe po 6 miesiącach są nieco niższe niż w ubiegłym roku, ale na przykład w czerwcu łączne dochody budżetu okazały się jednak wyższe niż w ubiegłym roku. Jak to możliwe? Z czego to jest objaw?
Najprawdopodobniej zysku Narodowego Banku Polskiego, który przelał odpowiednią kwotę. Z informacji, które udało mi się znaleźć, to jest dość duża kwota, bo sięgająca chyba 7 miliardów.
Dodajmy właśnie, że to jest jednorazowa kwota, czyli ona tak już się nie powtórzy w kolejnych miesiącach. No właśnie, czyli jest to jakiś element, który zakłóca może obraz. Przejdźmy dalej. Dochody budżetowe z podatku VAT były niższe o 9,5%, z podatku dochodowego PIT niższe o 7,4%, a z podatku dochodowego od firm, czyli CIT, nawet wyższe o 0,3%. To gdzie ten kryzys? Gdzie ten upadek gospodarki?
To znaczy, patrząc z perspektywy danych, które pan redaktor przytoczył, bardzo wiele można z nich wyczytać, zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek VAT. I tutaj bardzo prosto można to zinterpretować. Jeżeli w okresie marca, kwietnia, częściowo maja nie chodziliśmy do sklepów, nie realizowaliśmy transakcji, a podatek VAT jest podatkiem od konsumpcji, no to w oczywisty sposób musiały te dochody budżetu państwa spaść. Około 9-10% to jest mimo wszystko bardzo dużo. Ale jest to jednocześnie informacja taka, nie było transakcji, zmniejszyły nam się dochody budżetu państwa. Co do kwestii podatków dochodowych, PIT-u i CIT-u, ja powiem tak, są branże, które świetnie sobie radziły. I to nie jest tak, że ten okres zamknięcia gospodarki uderzył w całą gospodarkę w sposób, bym powiedział, wręcz tragiczny. Można powiedzieć, że część przedsiębiorców dość szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości. Pojawiły się nowe nisze, zwłaszcza jeżeli chodzi o handel zdalny. On może nie nadrobił tyle, ale jednak doprowadził do tego, że gospodarka funkcjonowała w tym trudnym okresie.
Czyli wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy są prawdziwymi bohaterami. Gospodarka w kryzysie, a oni świetnie sobie radzą i nawet płacą podatki w tych warunkach.
Panie redaktorze, bardzo dobrego określenia pan użył. Przedsiębiorcy bohaterami. Dokładnie tak, bo na przedsiębiorcach to wszystko się opiera.
Jeszcze przyjrzyjmy się prognozie w sprawie wielkości produktu krajowego brutto. Minister finansów spodziewa się spadku PKB o około 4,5%. Czyli mniej niż w innych krajach. Jaka jest pana opinia na ten temat?
Panie redaktorze, jest to możliwe. Produkt krajowy brutto, jeżeli byśmy w ogólności powiedzieli, co to jest za wskaźnik, on mówi o tej wielkości wytworzonych dóbr przez daną gospodarkę w danym roku. Jeżeli my relatywnie w niewielki sposób odczuliśmy zamknięcie marcowe, kwietniowe, majowe, część branż działała właściwie bez zakłóceń, a w niektórych branżach pojawiły się wręcz dodatkowe zamówienia, które były realizowane z uwagi na kwestie magazynowe czy zabezpieczenia się dostawców i poddostawców. I to może się okazać, że ten spadek do te 4%, on wynika tak naprawdę z czystej mechaniki. Zamknęliśmy częściowo gospodarkę i już tego po prostu nie odrobimy.
No tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy na to spojrzeli, to oznacza to też pierwszy spadek PKB po nieprzerwanym wzroście od 1992 roku. Czy to coś znaczy? Czy po 30 latach tłustych, 30 lat chudych nas czeka?
Nie, panie redaktorze, nie przeceniałbym tego spadku i znaczenia tego spadku. To jest spadek jednak mechaniczny, związany z administracyjnym zamknięciem. Gdyby taka informacja pojawiła się w normalnym, czy w tych tak zwanych normalnych czasach bez epidemii, byłby powód do niepokoju, bo to by rzeczywiście oznaczało, że coś niepokojącego dzieje się w gospodarce, wytwarzamy mniej. Natomiast nie wytwarzaliśmy, bo częściowo nie szliśmy do pracy przez te 2 miesiące i tego nie da się w żaden sposób już najprawdopodobniej nadrobić. Nie przeceniałbym tej informacji, a na pewno nie szedłbym w kierunku takim, że czeka nas teraz 30 lat spadków.
No dobrze, to czy w takim razie te pana słowa możemy interpretować w ten sposób, że w przyszłym roku będzie lepiej?
Być może nawet nastąpi gwałtowne odbicie. To wszystko uzależnione jest od tego, jak gospodarka sobie poradzi i jak poradzili sobie przedsiębiorcy. I po tym będziemy dopiero oceniać działania administracji rządowej, na ile skuteczne były te tarcze. Dzisiaj na takie analizy jest zdecydowanie za wcześnie. Natomiast jeżeli już nawet teraz, ale w 2021 roku przedsiębiorcy nie tylko, że odbudują to ciągi dostaw, współpracę z kontrahentami, co jeszcze zdobędą nowe rynki, bo o tym też się mówi, może się okazać, że 2021 rok będzie z kolei rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto.
Czyli, drodzy słuchacze, jeszcze polska gospodarka nie zginęła. Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.